Jak inwestycje w nieruchomości mają się do innych form lokowania kapitału? Czy warto dziś inwestować w domy i mieszkania? Jeśli tak, to z rynku pierwotnego czy wtórnego, mniejsze czy większe, do remontu czy gotowe do zamieszkania, w centrum czy na obrzeżach? O tym wszystkim miałem przyjemność porozmawiać w cyklu Oto Dom Life z Radosławem Musiałem z Musiał Group i Bartoszem Turkiem z HRE Investments. Jarosław Krawczyk, Oto Dom, serdecznie witam i zapraszam do wysłuchania zapisu tej rozmowy.
Wtorek, godzina 10, wtorek 24 listopada. Witamy serdecznie w kolejnym spotkaniu, 34 już spotkaniu w cyklu Oto Dom Live. Dziś porozmawiamy o tym, jak dziś inwestować w nieruchomości, czy wybierać nowe, czy stare budownictwo. Rozmawialiśmy kiedyś całkiem niedawno na kilku live'ach o różnicach między inwestycjami deweloperskimi a osiedlami zaprojektowanymi w czasach PRL. Mówiliśmy bardziej z perspektywy mieszkańca. Dzisiaj bardziej skupimy się na perspektywie inwestora, co się bardziej opłaca, czy lepiej kupić mieszkanie nowsze czy starsze, jakie mieszkanie powinniśmy kupić, jeśli chcemy zainwestować swoje pieniądze. Pomogą nam w tych wyborach i pomogą nam dowiedzieć się, co jest najkorzystniejsze, nasi dzisiejsi goście, a są to Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Witaj, Bartku.
Dzień dobry. Cześć.
I Radosław Musiał z Musiał Group, prawnik, pośrednik, zarządca nieruchomości. Witaj serdecznie.
Witam.
Pojawiają się też osoby, które nas oglądają. To dla was to robimy i bardzo się cieszymy, że jesteście, więc pokażę kilka waszych komentarzy już na dzień dobry. Witaj Ewo, cześć Łukasz, cześć Ewo, Katarzyna, dzień dobry. Marta, witaj. Milena, dzień dobry. Witaj również. Paulina, możecie się z nami witać i przez cały czas, kiedy będziemy rozmawiać, możecie nie tylko się witać, do czego oczywiście zachęcamy, ale możecie też pozdrawiać naszych dzisiejszych gości, możecie też komentować to, co będą mówić, komentować na bieżąco i co najważniejsze, i do tego bardzo gorąco zachęcam, możecie też zadawać pytania przez cały czas trwania live'a. Nie czekamy do samego końca, tylko te pytania mogą pojawiać się właściwie w każdej chwili i będziemy starali się tak modyfikować tę rozmowę, aby móc te pytania przekazać naszym ekspertom, więc jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące inwestowania w nieruchomości, to zapraszamy. O, pojawił się Facebook user, dawno tego nie mówiłem, więc powiem, jeśli ktoś ogląda nas po raz pierwszy na Facebooku i chciałby powiedzieć cześć, ale jednocześnie chciałby być widoczny, to zachęcamy, pod transmisją jest taki link do nadania praw aplikacji StreamYard, przez którą transmitujemy dzisiejszą rozmowę. Po nadaniu tych praw ta aplikacja będzie mogła wykorzystać podane na Facebooku zdjęcie profilowe i nazwisko. Także bardzo serdecznie zachęcam do tego. Pojawiają się kolejne osoby. Hanna, dzień dobry. Aloizy, dzień dobry. Cześć, Dariusz. No i cóż, możemy tak witać, jeszcze pewnie będziemy witać kolejne osoby, ale już może bezgłośnie, bo czas przejść do naszej dzisiejszej rozmowy. Panowie, zanim przejdziemy do tego, jak inwestować w nieruchomości, to myślę, że zasadne jest pytanie, czy w ogóle warto inwestować dzisiaj w nieruchomości, bo głosy mogą być podzielone, może lepiej inwestować w coś innego albo trzymać pieniądze na koncie, albo może lepiej trzymać pieniądze na przykład w szafie w domu, żeby nikt ich nie ruszył i nie zablokował. Jaka jest wasza perspektywa? Domyślam się, że będziecie optymistycznie nastawieni do inwestowania w nieruchomości, ale chciałbym się dowiedzieć też dlaczego.
No więc może ja spróbuję zacząć. Ja mam wrażenie, że w ogóle, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, inwestorzy mają teraz trzy podstawowe problemy. Po pierwsze, inflacja. Inflacja, która zjada siłę nabywczą pieniędzy, która powoduje, że nasze oszczędności są warte coraz mniej. I tutaj powód jest oczywisty. W momencie, w którym rządy mocno się zadłużają, to w tym momencie może jeszcze tego mocno nie widać, albo wszystko dlatego, że nie tylko Polacy, ale w ogóle ludzie mniej wydają. Staramy się w związku z tym kryzysem trochę zachowywać nasze pieniądze. Cyrkulacja pieniędzy w gospodarce trochę zwolniła i to, że w ogóle pieniędzy dodrukowano mnóstwo, jest ich bardzo dużo w obiegu, jeszcze póki co nie powoduje zbyt dużej inflacji. W Polsce ona jest dosyć wysoka, najwyższa w Unii, ale w ogóle na świecie jeszcze nie ma aż takiej tragedii. Problemy się zaczną w momencie, w którym myślę, że już dość niedługo problemy nam miną i zaczniemy chętniej wydawać pieniądze. Wtedy się okaże, że ten ogrom pieniędzy dodrukowanych będzie generował coraz wyższą inflację. I przed tą inflacją, zarówno teraz, jak i w przyszłości, inwestorzy chcą się po prostu ochraniać przed nią. Dalej mamy niskie stopy procentowe, które w dwa sposoby działają na rynek nieruchomości, poprzez ten kanał niemal nieoprocentowanych lokat, i to nie dotyczy tylko Polski, ale też wielu krajów na świecie, a z drugiej strony mamy rekordowo tanie kredyty, co też sprzyja nieruchomościom. No i na koniec taka mniejsza akceptacja ryzyka. To jest kolejny problem, który mają inwestorzy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. A właśnie nieruchomości są postrzegane jako taka bezpieczna przystań dla kapitału. Czyli ochrona przed inflacją to działa długoterminowo w przypadku rynku nieruchomości. Jeżeli kupimy mieszkanie i je wynajmujemy, no to powiedzmy w perspektywie 10 lat, 20 czy 30, mamy niemal gwarancję, że te mieszkania sprzedamy drożej niż żeśmy je kupili. Do tego zyski z wynajmu inkasujemy co miesiąc najlepiej, a mamy pewną rentowność co roku, prawda? I jeszcze fakt niskich stóp procentowych. To wszystko powoduje, że faktycznie nieruchomości są pewną odpowiedzią. Oczywiście niektórzy też inwestują w obligacje skarbowe, szczególnie te indeksowane inflacją, ale one też mają pewną wyporność, pewną granicę. No na przykład jeżeli weźmiemy 10-letnie detaliczne obligacje skarbowe, no to one mają pewną marżę ponad inflację, ale jeżeli inflacja przekroczy poziom powiedzmy 4%, co wcale nie jest niemożliwe w Polsce, to się nawet okaże, że na tych indeksowanych obligacjach będziemy tracić, bo gdy dodamy do 4% marżę 1 punkt procentowy i skorygujemy o podatek, bo od obligacji skarbowych, od zysków z obligacji podatek płacić trzeba, to nam wyjdzie, że zarobimy tyle co inflacja albo nawet trochę mniej. Im wyższa ta inflacja, tym podatek nam łatwiej zżera tę naszą marżę zysku, którą obiecują nam obligacje indeksowane. No i jest jeszcze złoto, owszem jest jeszcze złoto, tylko ono nie płaci nam tej comiesięcznej dywidendy w postaci czynszów najmu. Także złoto oczywiście jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby uchronić kapitał przed inflacją, no ale mamy ryzyko kradzieży, nie mamy tych comiesięcznych przychodów z wynajmu, także no, ja wolę mieć mieszkanie na wynajem niż kilogram złota w mieszkaniu.
To ja może w dwóch słowach jeszcze dodam. Jeśli chodzi o to, co powiedział Bartek, jak najbardziej to jest wyczerpujące wręcz, natomiast złoto i nieruchomości, bo o tych dwóch rzeczach warto dzisiaj wspomnieć. Produkty finansowe ja bym zostawił na razie z boku, z wiadomych przyczyn. Natomiast tak, no przy złocie umówmy się, że jest to produkt inwestycyjny przede wszystkim dla inwestorów, którzy mają mniejszy kapitał. No bo złoto nie jest tak kapitałochłonne, można wybrać dowolny jego fragment, dowolną część uncji tak naprawdę, żeby je kupić. Przy nieruchomościach, no umówmy się, że ten produkt inwestycyjny jest kapitałochłonny, czyli wymaga zaangażowania większych środków, czy też kredytowych, czy też gotówkowych, to już jest jakby kwestia wtórna. Natomiast co jest ważne, nieruchomości są o tyle, jak można powiedzieć, jednym z nielicznych produktów inwestycyjnych, na których zarabiamy trzykrotnie. Pierwsza rzecz to jest to, o czym mówimy od zawsze i każdemu się z tym kojarzy, to jest czerpanie pożyczków, czy z najmu, czy z dzierżawy. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób to jest wzrost wartości, to często rzeczoznawcy majątkowi wyceniają tak zwaną wartość rezydualną, czyli wartość nieruchomości po zakończeniu procesu inwestycyjnego. W skali 10 lat przyjmuje się, że to może być dwukrotnie wyższa wartość niż ta, w którym momencie kupujemy nieruchomość, czyli wzrost wartości nieruchomości w czasie. To jest drugi sposób na zarabianie. A trzeci sposób, często zapominany przez inwestorów, tyczący się również osób, które prowadzą działalność gospodarczą, czy różnego rodzaju spółki, to jest również amortyzacja, tak? Czyli na nieruchomości możemy zarobić na wynajmie, na wzroście wartości i amortyzując tą nieruchomość.
To mam taki, żeby tak może taką klamrą to zamknąć. jak badam długoterminowo różne trendy na różnych rynkach, to coś, co do tej pory było świetnym sposobem na to, aby zachować siłę nabywczą kapitału, czyli po prostu bankowe lokaty, to było takie rozwiązanie, że przez kilka lat, powiedzmy, lokaty dawały zyski powyżej inflacji, później trochę poniżej. To tak fluktuowało, mieliśmy taką sinusoidę. Wychodziło na to, że właściwie o jakimś takim realnym zysku ponad inflację w kontekście lokat nie miał, raczej nie mogliśmy myśleć, ale na takie utrzymanie siły nabywczej to jak najbardziej lokaty pozwalały. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to ceny nieruchomości zazwyczaj rosły 1-2 punkty procentowe ponad inflację, tak rocznie, w dłuższym terminie oczywiście. Jeżeli chodzi o giełdę, która jest przecież znacznie bardziej ryzykowna, znacznie bardziej zmienna, to mieliśmy 2-3% wzrostu wartości walorów na giełdzie ponad inflację, czyli 1-2 w przypadku nieruchomości, 2-3 w przypadku akcji, 0 w przypadku lokat. Ale problem właśnie z tymi niskimi stopami procentowymi i tym, że ogromne długi wielu krajów będą musiały być w jakiś sposób, no, żeby to nazwać, wysterylizowane, no to jest inflacja. I efekt tego mamy na przykład w Polsce taki, że w tym roku, w przyszłym roku, w kolejnym roku, to już można powiedzieć, w perspektywie do 2022 roku, sytuacja będzie taka, że jeżeli ktoś założy taką przeciętną roczną lokatę, to realnie straci jakieś 2-3%. Także mamy faktycznie tę zmianę i to jest efekt opodatkowania podatkiem Belki, to jest efekt wprowadzenia oczywiście też podatku bankowego, który uderzył nie w banki, tylko w oszczędzających. I to jest też efekt tego, co mamy teraz, czyli utrzymywania najniższych w historii stóp procentowych, czy wcale nie najniższej inflacji.
A to jak to jest? Bo cały czas mówimy o tym wzroście wartości nieruchomości. Tak samo mówiliśmy o tej comiesięcznej dywidendzie w postaci przychodu z najmu. Ceny najmu zaczynają trochę spadać. To nadal jest oczywiście wyższy zwrot z inwestycji niż inflacja. Czy jest takie niebezpieczeństwo i jak duże jest takie ryzyko, że ceny nieruchomości spadną na tyle, że ten wzrost, no, że o tym wzroście nie będzie można mówić? Bo skoro mówimy o tym optymistycznym scenariuszu, że te nieruchomości rosły do tej pory i będą rosły dalej, no to powiedzmy też o ryzyku, żeby wszyscy mieli pełen obraz.
Jeżeli chodzi o mnie, to ja widzę bardzo niewielkie ryzyko, to znaczy nie widzę ryzyka dużej korekty. Właśnie z tych wielu powodów, o których mówiłem, o tym, że inwestorzy postrzegają nieruchomości jako bezpieczną przystań dla kapitału, dlatego że mamy i będziemy mieli wzmożoną inflację przez najbliższe lata i dlatego, że będziemy mieli najprawdopodobniej niskie stopy procentowe, aby po prostu dało się regulować zobowiązania, żeby budżety państw były w stanie regulować swoje zobowiązania. I to wszystko sprzyjać będzie rynkowi mieszkaniowemu. To, że nie mamy zahamowania akcji kredytowej, bo banki też muszą na czymś zarabiać. To, że wiele osób kupuje mieszkania inwestycyjnie. To wszystko wpływa na to, że raczej nie ma co liczyć na jakieś mocne przeceny. Zresztą też w kontekście europejskim warto zauważyć, że w Polsce przez ostatnich 6 lat mieliśmy taką sytuację, bo akurat przez 6 lat Eurostat średnio nam wyliczył, że mieliśmy hossę przez ostatnie 6 lat w Polsce. To ceny nieruchomości wzrosły o 38%, a wynagrodzenia Polaków o 32%. Czyli te wzrosty cen mają realne, mocne fundamenty związane z tym, że nasze dochody rosły. Jeżeli spojrzymy na Europę, to w większości krajów było tak, że ceny rosły o 2, 3, w skrajnym przypadku nawet ponad 4 razy szybciej niż rosły wynagrodzenia obywateli. Także nasz rynek, całe szczęście, no, dołącza dopiero pod koniec tej całej hossy nieruchomościowej do tego, co się działo w Europie. Nasz rynek ma znacznie lepsze fundamenty niż wiele krajów zachodniej Europy. Także no, ja się nie spodziewam jakichś dużych przecen. Oczywiście pewne korekty są możliwe, ale dużych przecen po prostu nie widzę na nie szans, bo rosną koszty wytworzenia, rośnie cena ziemi, rośnie cena materiałów, robocizny i tak dalej. To wszystko ma wpływ na koszty wytworzenia nieruchomości. One wcale nie zdają się zdradzać jakichś szans na to, żeby miały spadać, wręcz przeciwnie. Także jeżeli koszt wytworzenia nowych nieruchomości też będzie rósł, no to trudno się spodziewać tego, żeby deweloperzy obniżali ceny.
A Łukasz sugeruje, że nagły i duży wzrost bezrobocia może wpłynąć na spadek cen nieruchomości.
Przy czym działania rządu i banku centralnego powodują, że no zadrukowujemy ten kryzys. No już pierwsza fala pokazała, że no przecież wiele osób się spodziewało ogromnego bezrobocia, spadku zatrudnienia, a jak spojrzymy na dane GUS-u, to prawie tego nie widać. Ani bezrobocie nam jakoś mocno nie wzrosło, zatrudnienie to dosłownie tam chyba o około kilkadziesiąt tysięcy etatów z ponad 6 milionów, także no naprawdę rynek pracy trzyma się dobrze i tak naprawdę zadrukowujemy ten kryzys. Rząd i bank centralny starają się utrzymać no, działalność gospodarki tak, że jak już wszyscy zostaniemy, albo przynajmniej większość z nas zaszczepieni, żebyśmy mogli ruszyć z kopyta, ale jak już ruszymy z kopyta, to wtedy powinniśmy się bać inflacji, a przed inflacją powinny nas uchronić nieruchomości, może w pewnym stopniu obligacje, złoto, no i cóż jeszcze, no niewiele więcej.
Witam z Londynu, pisze Marcin. Wcześniej mieliśmy pozdrowienia też ze Szwecji i z Norwegii. Także jeśli wśród tych ponad 250 osób są jeszcze osoby z zagranicy, możecie dać znać, skąd nas oglądacie, bo bardzo przyjemnie jest to zobaczyć, że wychodzimy z naszymi live'ami poza granicę kraju. Czy Radku, chciałeś coś dodać?
Tak, ja jeszcze też powiem, jaka jest może takich podstawowych założeniach, które no, sprawdzają się na rynku, nie tylko nieruchomości, bo jakby są to prawidłowości ekonomii po prostu, podaży i popytu. No, podaż nieruchomości, wiadomo, że też w ostatnich miesiącach, mówię o nowym budownictwie, wzrosła, natomiast nie wzrosła tak, jak wzrósł popyt. O tym mówiliśmy już w poprzednich live'ach, o tym się mówi, o tym to zauważamy tak naprawdę. Jeśli mamy drastyczny wzrost popytu na zakup nieruchomości, czy też nowej, czy używanej, mówimy o nieruchomościach mieszkaniowych, tak? To wynikowa tego oczywiście jest cena. Jeśli popyt rośnie, podaż jest w miarę w tym samym miejscu, albo nawet rośnie, ale nie tak dynamicznie, no to cena automatycznie po trochu idzie do góry. To tak było zawsze i tak jest, i w przypadku niewielu dóbr ekonomicznych jest inaczej. Jeśli chodzi o też składniki tej ceny, mówimy o, i pokusiłbym się o stwierdzenie, że jakby ceny nieruchomości na rynku, czy nowym, czy pierwotnym, czy wtórnym, są generalnie determinowane przez koszty właśnie budowy metra kwadratowego nowego mieszkania. Bo jeśli koszty budowy metra kwadratowego nowego mieszkania idą w górę, a dlaczego idą w górę? No bo jest inflacja produktów, jest inflacja towarów, jest inflacja paliwa, żywności i tak dalej, i tak dalej. Czyli koszty pracy, koszty utrzymania pracownika i wiele innych rzeczy składowych na to wzrastają. Cena nieruchomości idzie w górę, mówimy o nowym budownictwie. Jeśli nowe budownictwo idzie w górę, to co robią właściciele używanych mieszkań, którzy chcą sprzedać je na rynku? Też dźwigają cenę, bo nie chcą, by ta amplituda pomiędzy ceną nowego a starego mieszkania była za wielka. Więc wszystko to determinuje i cały czas nakręca nie sztuczną bańkę, która miała miejsce ponad 10 lat temu, tylko realnie popartą finansowaniem i siłą nabywczą klienta ceną nieruchomości, która tak czy tak z miesiąca na miesiąc idzie w górę. I to widzimy już od mniej więcej roku czasu albo nawet dłużej. Natomiast ten okres lockdownu, okres pandemii, który trwa de facto, nie zmienił wiele, a wręcz powiedziałbym napędził ten motor nabywczy, napędził. I druga sprawa, która z tego wynika, czy bezrobocie, czy inne czynniki, które się mogą jeszcze pojawić, bo dzisiaj są mierzone, powiedzmy, lakonicznie jeszcze w tym momencie, tak naprawdę pandemia trwa, to dopiero te skutki ekonomiczne będą się pojawiać, ale i tak grono ludzi, którzy mają pieniądze na kontach, tego jest sporo. Grono ludzi, którzy chce zabezpieczyć swoje środki, będą kupować. Wiadomo, że ktoś, kto straci pracę, nie będzie myślał o zakupie mieszkania na wynajem, ale nie wszyscy tą pracę stracą, prawda? Więc generalnie...
Ale zostanie najemcą, to też jest coś, bo
ale
tutaj
właśnie,
różne
jeśli straci zdolność,
poruszyliśmy.
Jeśli straci zdolność kredytową do tego, by nabyć, to gdzieś mieszkać będzie chciał, tak? Więc będzie zmuszony do tego, by to wynająć, tak? Druga sprawa jeszcze, którą ja zauważam od paru lat. Nie jestem tak otoczony analizami jak Bartek, ale to się da zauważyć, że jesteśmy jednym z niewielu krajów, gdzie nowe mieszkanie deweloperskie jest w podobnej cenie jak samochód klasy premium. Nie byłem na zachodzie w żadnym kraju, w którym można by było za cenę samochodu klasy premium kupić nowe mieszkanie. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. To jest również jakby proporcja tego, gdzie te towary czy usługi jeszcze są u nas, tak? W jakim miejscu jesteśmy.
Po tym, co powiedzieliście, powiem wam, że jak będę miał na koncie w którymś momencie takie środki, które pozwolą na zakup samochodu klasy premium, to jednak kupię wtedy mieszkanie.
Tak, to ma sens, a pieniądze z czynszu przeznaczyć na ratę leasingową na przykład.
Dokładnie.
Słuchajcie, mówiliśmy wcześniej na live'ach wiele o tym, jak się mieszka na nowych osiedlach deweloperskich, jak się mieszka na osiedlach w starszym budownictwie. Natomiast perspektywa inwestora jest zupełnie inna niż przyszłego mieszkańca. Także może porozmawiajmy chwilę o tym, jakie mieszkania mają największy potencjał na rynku najmu, jakie mieszkania mają najlepszą perspektywę korzystnej odsprzedaży w przyszłości takiej nieruchomości. Czy w tym kontekście wypada w ogóle lepiej rynek pierwotny czy rynek wtórny? Czy jeśli chcemy faktycznie typowo inwestycyjnie kupić mieszkanie, to powinniśmy pójść do dewelopera, czy powinniśmy pójść do agenta i poszukać na rynku wtórnym?
No ja mam wrażenie, że i tu. Wszystko zależy od tego, jaką mamy strategię, komu chcemy dedykować nasze mieszkanie, który rynek sensownie czujemy, w którym czuć się będziemy najlepiej, komu chcemy wynająć mieszkanie, bo to nie powinno być tak, że my kupujemy mieszkanie, które nam się podoba i dopiero później się zastanawiamy, komu je wynajmujemy. Przede wszystkim powinniśmy najpierw się zastanowić, kto ma być naszym klientem. Czy mają to być studenci, czy mają to być imigranci zarobkowi, czy mają to być rodziny, czy na przykład rodziny z dziećmi, czy bez, czy wielodzietne, może też. To też jest bardzo ciekawy segment rynku, o którym mało kto myśli, ale możemy się tak zastanowić, no kto jest stabilnym najemcą, który wejdzie nam do mieszkania i będzie w tym mieszkaniu przez wiele, wiele lat. No jak najbardziej to są właśnie rodziny na przykład z dziećmi. Także na te segmenty rynku to też bym się zupełnie nie zamykał, bo jeżeli mamy stały dochód przez wiele lat, to nie mamy tej rotacji, która przecież nas kosztuje. Także przede wszystkim ja bym się zastanowił nad tym, komu chcę wynajmować, czy na przykład jakiejś przedstawicielom wyższej kadry menedżerskiej, no to wtedy lepszym rozwiązaniem byłoby pójście na przykład do dewelopera, który buduje wysokiego standardu mieszkania koło jakichś zagłębi biurowych albo po prostu w dobrej części miasta, dobrze skomunikowanej części miasta z tymi miejscami, gdzie są drogie biura i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy wynajmować studentom, to z drugiej strony poszedłbym na przykład w segment mieszkań w blokach z wielkiej płyty. To wszystko ma wpływ. Także przede wszystkim bym się zastanowił, komu chcę wynajmować, i czy chcę to robić też długoterminowo, czy raczej trochę spekulować na rynku nieruchomości. Bo ja na przykład mam podejście takie, że jeżeli mieszkanie kupię, to już kupiłem i na nim zarabiam. Ale wiele osób robi tak, że mieszkania kupują, wynajmują kilka lat, później sprzedają, bo powiedzmy znaleźli jakąś inną okazję, rotują tymi nieruchomościami. Ale przy każdej takiej rotacji pojawiają się spore koszty transakcyjne, których ja na przykład chcę uniknąć, mimo że potencjalnie mógłbym zarobić faktycznie na takiej trochę spekulacji nieruchomościami. Także każdy musi wyczuć trochę ten segment, w którym czuje się lepiej, bo jeżeli chcemy na przykład kupić teraz nieruchomość, wynajmować ją komuś powiedzmy z tej właśnie wyższej kadry menedżerskiej, a później mieć szansę na to, że ta nasza nieruchomość faktycznie zyska na wartości, bo jeszcze nie okryje się patyną, to bym wybrał dewelopera, który buduje porządnie. A jeżeli szłoby mi tylko o to, aby mieć jak najwyższą rentowność wynajmu, to poszedłbym albo w mieszkania używane, powiedzmy w blokach z wielkiej płyty, albo jakieś bloki deweloperskie na obrzeżach, bo tam jest wyższa rentowność. Jeżeli płacimy mniej za metr, no to mamy szansę zarobić procentowo więcej w skali roku na wynajmie. Także tutaj wszystko zależy od tego, jaką obierzemy strategię, komu chcemy wynajmować nieruchomość i wtedy dopiero możemy się zastanawiać, czy wybieramy rynek wtórny, czy wybieramy rynek pierwotny. Bo co do zasady, to też żeby warto podkreślić, jak ja tak patrzę na to wszystko globalnie przez pryzmat globalnych liczb, no to co do zasady w większości miast jest tak, że jeżeli byśmy podzielili segmenty rynku na mieszkania nowe, mieszkania w blokach z wielkiej płyty i powiedzmy kamienice, no to bloki z wielkiej płyty dają nam wyższą rentowność niż mieszkania nowe, co do zasady. Ale jak wgłębimy się w to ciasto mieszkań nowych, bloków z wielkiej płyty i kamienic, to znajdziemy też sytuacje takie, gdzie bardziej się opłaci kupić na przykład mieszkanie od dewelopera, bo na przykład na Bemowie w Warszawie, w okolicy powiedzmy ulicy Lazurowej powstało dużo nowych osiedli. Gdy one powstawały i ta okolica nie była jeszcze tak powiedzmy urządzona, można było kupić dwupokojowe mieszkanie kilka lat temu za 250 tysięcy złotych w Warszawie na Bemowie. No a teraz to mieszkanie jest warte ponad 400. Także w ciągu kilku lat niemal podwoiło swoją wartość. Także nie jest tak, żebym się zamykał na konkretny rynek pierwotny albo wtórny, tylko dostosowałbym moją strategię do, czy raczej dostosowałbym to, gdzie bym poszedł, czy na rynek wtórny, czy na pierwotny, od tego, jaką mam strategię, który rynek lepiej czuję, których najemców będę w stanie lepiej obsłużyć, no bo tu chodzi o to, żeby nam obu stronom było dobrze i żeby ten biznes się obu stronom po prostu opłacał.
Unikam tego zwykle, ale podpowiem jeszcze, że jeśli ktoś nie jest zdecydowany, czy rynek pierwotny, czy wtórny, to na Otodom znajdzie zarówno jeden, jak i drugi i może tam wtedy znaleźć okazję, jeśli nie ma takich sprecyzowanych wytycznych, po prostu w zależności od tego, co jest na tym rynku. Radku, ale jak to z twojej perspektywy wygląda?
Ja myślę, że też jakby pewnym determinantem będzie to i tak naprawdę ile posiadamy środków do zainwestowania, bo nie można inwestować w rynek pierwotny od pewnego progu, tak? Oczywiście możemy szukać innych miast, szukać innych lokalizacji, ale jeśli chcemy inwestować, do czego ja zachęcam, żeby inwestować na lokalnym rynku nieruchomości, czyli na rynku, który znamy, to nam na pewno zaoszczędzi sporych kosztów związanych na przykład z kwestiami zarządzania takim najmem. Bo oczywiście możemy inwestować poza obszarem swojego miejsca zamieszkania, poza swoim rynkiem, ale musimy się z tym liczyć, że ktoś będzie tym zarządzał, ktoś będzie wynagradzany za to, że zarządza. Więc jeśli skupimy się na własnym rynku nieruchomości, to musimy sobie zadać pytanie, czy nasze środki inwestycyjne przeznaczone na to pozwolą nam kupić nieruchomość na rynku wtórnym czy na rynku pierwotnym. Wiadomo, że jeśli chodzi o rynek pierwotny, on będzie na pewno bardziej atrakcyjny, choćby pod tym kątem, że sama odbiór wizualny tych miejsc, samo to, że te mieszkania są nowe, świeżo zasiedlone, będzie dużym plusem. Będą plusem również koszty jego utrzymania, które są kilkukrotnie niższe niż na rynku wtórnym, ale będzie za tym szła wyższa cena nabycia, czyli wyższy próg wejścia w inwestycje. Jeśli mamy ograniczone środki, no to nie mamy o czym mówić, wchodzimy w rynek wtórny. Jeśli ja zachęcam, żeby, i to każdemu powtarzam, żeby nie czekać na moment, w którym zgromadzę środki, żeby wejść, bo wejść można w inwestycje zawsze, mając określony próg, a z biegiem lat po prostu ją w jakikolwiek sposób rozbudować, zamienić, zmodernizować w sensie jakby inwestycyjnym. I do tego zachęcam, bo czekanie i zbieranie, że tak powiem, środków, by uzyskać pewien próg, by wejść w konkretną nieruchomość, może się okazać, że będzie takim błędnym kołem, że będziemy gonić, a te ceny również będą nas gonić. Więc zachęcam, żeby w ogóle to zrobić. Jeśli chodzi o rynek wtórny, on ma ten plus, że przy amortyzacji będzie na pewno bardziej lukratywny. Przy pierwotnym rynku ta amortyzacja będzie wiadomo, że okrojona. Natomiast będzie też z kolei plus taki, którego nie mamy w przedniku wtórnym od nabycia od prywatnych osób, nie będzie możliwości odliczenia podatku VAT, tak? Czyli w przypadku nieruchomości na rynku pierwotnym, przy zakupie na działalność gospodarczą, czy jakąkolwiek spółkę prawa handlowego, będzie mi dodatkowe korzyści. Dlatego reasumując, każda taka inwestycja powinna mieć za sobą krótką tabelę Excelową, nie taką jak Bartek prowadzi u siebie na komputerze, które mają po kilkanaście stron, przykładam, ale krótka tabela, która pokaże nam plusy, minusy każdej konkretnej inwestycji. Co możemy odliczyć, na czym możemy zaoszczędzić, jakie koszty realnie poniesiemy i przede wszystkim to, że jeśli mamy też często klientów, którzy posiłkują się finansowaniem zewnętrznym, czyli kredytem hipotecznym przy zakupie nieruchomości na wynajem. To jeśli po odliczeniu raty kredytu zostaje nam jakaś określona kwota i ona w przypadku mieszkania mniejszego czy większego będzie taka sama, czyli jakby po odliczeniu kredytu nasz faktyczny dochód będzie wynosił tyle samo, to warto kupić nieruchomość droższą, bo ta wartość rezydualna po spłacie kredytu, po czekaniu tego okresu inwestycyjnego będzie dużo wyższa, a w kieszeni co miesiąc tyle samo będzie nam zostawać, więc tak naprawdę działamy w tym przypadku ukierunkowani na przyszłość.
Irek pyta, jak to koszty utrzymania na wtórnym są wyższe niż na pierwotnym? Myślę, że tutaj warto wspomnieć o na przykład funduszu remontowym, którego w przypadku mieszkań deweloperskich jeszcze nie ma, może się pojawić za jakiś czas. Natomiast pewnie z perspektywy najemcy, wiem to po sobie, że mnie to średnio interesowało, jaka część tego, co mam do zapłacenia, trafi do spółdzielni, a jaka do właściciela mieszkania, bo interesuje najemcę bardziej to, ile musi co miesiąc zapłacić. Także myślę, że w dużej mierze o to może chodzić. Bartek tu widzę kiwa, więc chyba
tak, ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w firmie, która się zajmowała pośrednictwem, to tam przyjmując ofertę, pracownicy sprawdzali, jakie były realne koszty utrzymania. I jak to przeliczyłem dla kawalerek swego czasu, to tam, jeżeli dobrze pamiętam, było tak, że na rynku pierwotnym, w przypadku w miarę nowych mieszkań, nie na rynku pierwotnym, ale w przypadku takich w miarę nowych, kilkuletnich maksymalnie, to w przypadku kawalerek wtedy to było około 300 zł, a w przypadku mieszkań używanych to już było ponad 400. Także niby niewiele, te 100-150 zł w przypadku niewielkiego mieszkania, ale gdyby to przeliczyć na kredyt, to za 150 zł to jest rata kredytu zaciągniętego na 30 lat kredytu hipotecznego na kwotę około 30-40 tysięcy zł. Prawda? Tyle kosztuje nas, te 150 zł miesięcznie kosztuje nas obsługa kredytu na 40 tysięcy, na 30 lat. Więc jakby może się opłacać kupić tą nowszą nieruchomość o niższych kosztach utrzymania, szczególnie, że koszty utrzymania nieruchomości rosną dość szybko. Koszty energii, ogrzewania, wywozu śmieci to akurat jest tak samo w obu przypadkach. No ale jakby te koszty mediów rosną i wraz z tym, jak nieruchomości będą się starzały, no, obawiam się, że faktycznie trzeba się spodziewać na rynku wtórnym wyższych kosztów utrzymania, plus oczywiście ten fundusz remontowy, o którym wspomniałeś, także co do zasady faktycznie to też wziąć warto pod uwagę podczas wyboru nieruchomości.
Jeszcze jak mogę dopowiedzieć, są takie właśnie, jak Bartek wspomniał, kazusy, gdzie zakup mieszkania na rynku wtórnym i jego czynsz, mówimy o kredycie hipotecznym, czyli składniki tego, co klient de facto wyciąga z portfela co miesiąc, czyli czynsz plus rata kredytu w mieszkaniu używanym, są takie przypadki, gdzie równa się całkowicie z czynszem plus ratą kredytu za mieszkanie nowe. Tylko składnik tych opłat jest zupełnie inny, czyli na korzyść mieszkania nowego jest wyższa rata, a niższe opłaty, a mieszkanie używane ma po prostu wyższe opłaty, niższą ratę, ale klient miesięcznie z kieszeni wyciągnie tyle samo.
No tak, no i w przypadku mieszkań używanych mamy wyższe koszty transakcyjne, chociażby PCC, pośrednik, to nam wchodzi w przypadku mieszkań używanych, a tego co do zasady nie powinno być w przypadku mieszkań nowych. Koszty aktu notarialnego też no, na rynku pierwotnym powinny być niższe. Także to też warto uwzględnić. No, na rynku wtórnym mogą być, bo nie muszą, prawda, ale mogą być wyższe koszty remontu, jeżeli mamy to mieszkanie typu granat, prawda, czy że przez 30-40 ostatnich lat nikt tam nawet nowej farby nie widział, no to faktycznie doprowadzenie tego mieszkania do stanu takiego, powiedzmy, współczesnego bez wątpienia będzie znacznie droższe niż wykończenie mieszkania ze stanu deweloperskiego do gotowego, no szczególnie jeżeli jeszcze deweloperzy oferują pakiety wykończeniowe w promocyjnych cenach, no to tutaj koszty wykończenia bez wątpienia na rynku pierwotnym będą bardziej korzystne. Także to wszystko, faktycznie wszystko trzeba wziąć pod uwagę, bo są korzyści i przemawiające za jednym rynkiem i za drugim.
Adrian pyta, czy live będzie nagrywany. Tak jak każdy, on jest nagrywany, a właściwie sobie leci w tej chwili na żywo, natomiast po zakończeniu będzie można go odtworzyć zarówno na naszym Facebooku, jak i na YouTubie. I zachęcam do tego też Misiaczka, który pyta, czy przez pandemię ceny mieszkań wzrosną. O tym mówiliśmy na samym początku rozmowy, więc nie będziemy teraz do tego wracać.
Mówiliśmy o tym, czy spadną, a wzrosnąć też mogą. O właśnie, bo czy spadną. Ja mówiłem o tym, że raczej nie spodziewam się dużych korekt, a paradoksalnie może się okazać, że przez epidemię, przez niskie stopy procentowe, przez awersję do ryzyka, przez inflację, może spowodować to właśnie w ogóle wręcz odwrotną sytuację od tej, którą jeszcze kilka miesięcy temu wiele osób się spodziewało, czyli to, że mieszkania zdrożeją.
Magda zwraca uwagę, że przy pustostanie bardziej jej boli wynajmującego wyższa opłata administracyjna, no to z całą pewnością. Mamy też pytanie od Dominika. Szacując wartość, o ile tańsze mogą być mieszkania na niskim parterze w porównaniu do wyższych pięter?
To może ja zabiorę głos. Mieszkania na niższym parterze, to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie to mieszkanie.
Czy mają ogródek?
Może się okazać, że ono będzie droższe po prostu niż pozostałe mieszkania w budynku, ponieważ będą miały ogródek lub taras, tak? Przydomowy ogródek w ostatnich miesiącach stał się hitem, ponieważ sprzedażowym, ponieważ no, pamiętamy, jak wszedł pierwszy lockdown, gdzie wielu z nas te dwa tygodnie siedziało na kanapie i oglądało telewizor. Mając taki ogródek przydomowy, pierwszy raz czułem, że sąsiedzi mogą mieć zazdrość, prawda, w stosunku do swoich sąsiadów na parterze. No bo mogli wyjść, mogli faktycznie, już nie mówię o paleniu grilla czy robieniu jakichś dziwnych rzeczy, ale są takie budynki, gdzie te ogródki przy parterowych mieszkaniach mają nawet i 100-200 metrów kwadratowych, tak? Więc niejednokrotnie są większe niż popularne swego czasu działki RODOS. To jest plus. Może być tak, że to mieszkanie będzie...
Tylko swego czasu, tylko ci wtrącę, bo w tym roku są też bardzo popularne.
Nie, roboty są oblegane, tak, oczywiście. I teraz takie mieszkania mogą się okazać droższe. Natomiast najczęściej jest tak, że ten ogródek jest osobno wyceniany przez deweloperów. Na wtórnym rynku takie mieszkania są po prostu droższe. Natomiast gdyby takie ogródka nie było, mieszkania parterowe, no nigdy nie były, ja przynajmniej pamiętam od 15 lat sprzedaje nieruchomości, nigdy nie były jakoś strasznie rozchwytywane, ale zawsze było grono osób, które gdzieś wolało nie chodzić po tych schodach i nie czuło tego, w cudzysłowie, niebezpieczeństwa mieszkania na parterze, choćby przez montaż rolet antywłamaniowych czy jakichś systemów zabezpieczeń. I po prostu na to klient był. No nie mówię, że to była kolejka klientów, ale na kilku tak naprawdę zdarzał się jeden, dwóch, któremu to zupełnie nie przeszkadzało, a skoro nie przeszkadzało, to nie robiło różnicy cenowej, prawda? Przynajmniej jeśli robiło, to jakaś to była kilkuprocentowa różnica.
Nawet więcej. Teraz wraz z tym, jak polskie społeczeństwo będzie się starzało, no mam wrażenie, że mieszkania na parterach będą zyskiwały na atrakcyjności, na popularności. I w konsekwencji na cenie. Już nawet nie tylko w kontekście epidemii, bo to też mocno dodało do wartości nieruchomości parterowych. One przed, no oczywiście też zależy w jakiej lokalizacji, ale ja sam pamiętam, jak szukałem mieszkania na parterze z ogródkiem, to szukałem go 2,5 roku, żeby znaleźć odpowiednie takie, które by pasowało do moich potrzeb. I no, zrobiłem to całe szczęście na niedługo przed epidemią, także faktycznie teraz w tym momencie, jak obserwuję oferty, jak obserwuję transakcje, to to ogródki, mam wrażenie, że w niektórych lokalizacjach przed epidemią bywały w cenie, no to teraz naprawdę one zyskały mocno, mocno na wartości i są takim dodatkiem do nieruchomości, na który wiele osób zwraca uwagę.
Marcin pisze o inwestycjach w nieruchomość jako mieszkanie, a co jeśli chodzi o inwestycje w działki i ich ogólny status na rynku? Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie i znów zmieniamy lekko scenariusz co do tego, co chciałem zapytać, bo faktycznie Marcin zadał bardzo trafną kwestię.
To ja może tak zacznę. Powiem tak, no generalnie w ogóle inwestycje w nieruchomości to nie jest też tak, że nie wymagają jakiejkolwiek znajomości rynku, bo jak każda inwestycja, coś trzeba wiedzieć, coś trzeba rozpoznać, z kimś trzeba porozmawiać, a jeśli nie mamy tej wiedzy, to sięgnąć po ekspertów, którzy nam podpowiedzą. I w przypadku nieruchomości mieszkaniowych jest o tyle prościej, że nabywając na przykład lokal od dewelopera, to z automatu jesteśmy konsumentami, a deweloper powinien nam zapewnić wszelką informację i dostępną wiedzę na ten temat, byśmy mogli podjąć decyzję. W przypadku rynku wtórnego to też jest nie tak trudno, ponieważ no, mamy blok, mamy czy mamy jakieś osiedle, mamy mieszkania, widzimy, możemy porozmawiać z sąsiadami i tak dalej. Więc ta wiedza, by podjąć decyzję inwestycyjną, jest o tyle prostsza do zdobycia. W przypadku nieruchomości gruntowych, jakichkolwiek wiedza o ich nabyciu wymaga naprawdę mocno eksperckiego podejścia, ponieważ zdarzają się na rynku działki budowlane, w cudzysłowie potocznie określane, na których nie wybudujemy nic, zdarzają się działki rolne, na których wybudujemy i tak dalej, i tak dalej. W przypadku nabycia nieruchomości gruntowej szereg dokumentów i aspektów związanych z tym, w jaki sposób lokujemy pieniądze, czy to nie jest tak zwany kod w worku, jest bardzo duża ta ilość informacji. I teraz dla osób, które czują się na siłach, w jakikolwiek sposób brały w tym udział albo kupują, sprzedają grunty, to jak najbardziej, prawda? Jeśli kupimy grunt w dobrej cenie, to tak naprawdę po kilku latach jesteśmy go w stanie, jak nie wcześniej, drożej sprzedać. No, czerpanie pożytku z nabycia gruntu, no to myślę, że dzisiaj się już nie zdarza, no chyba, że to jest jakieś miejsce na parking miejski lub no nie mówimy o dzierżawie na jakiś sad oliwny czy inne rzeczy, prawda? No bo to jest niepoważne. Ale w przypadku nabycia gruntu musimy się liczyć z tym, że szereg informacji dostępnych, które mamy o nieruchomości, musi być tak mocno rozszerzony, byśmy kupili faktycznie taki grunt, o jaki nam chodzi, i mieli potem możliwość go w taki, a nie inny sposób zyskiem sprzedać. Dlatego nie polecam tego początkującym inwestorom, by mrozić pieniądze w gruncie.
Bo można tak. W pełni zgadzam, bo tyle rzeczy trzeba sprawdzić i to, czy grunt jest podmokły i czy tam nie ma w samym gruncie jakichś niespodzianek, czy ktoś nie urządził tam dzikiego wysypiska. No, ja w ostatnich miesiącach szukając działki znalazłem już takie cuda na rynku, że głowa mała. Naprawdę faktycznie trzeba na to szczególnie uważać i w ogóle jeżeli chodzi o same ceny, to też jest niesamowite, że tak jak w przypadku mieszkań możemy mówić o tym, że rynek nie jest do końca sprawny, to znaczy informacja o tym, ile warte są nieruchomości, nie jest wcale tak łatwo dostępna i jeżeli chodzi o ceny transakcyjne, no to w przypadku działek to już jest w ogóle kompletna wolna amerykanka, bo żeby dowiedzieć się, jaka jest średnia cena transakcyjna w okolicy, to już trzeba mieć chociażby, no trzeba mieć znajomości, a jeszcze do tego trzeba interpretować dane, bo w jednej podwarszawskiej gminie może być tak na przykład, że hektar gruntu rolnego kosztuje od 50 tysięcy do 500 tysięcy. I co z tego, że poznamy średnią cenę, prawda, jak trzeba znać dodatkowe uwarunkowania. Także faktycznie ten rynek gruntów jest bardzo trudny i trzeba naprawdę bardzo dobrze sprawdzić nieruchomość, abyśmy w ogóle wiedzieli, co kupujemy, bo może się okazać, że tak jak powiedziałem, a to wysypisko, a to podmokły, a to na przykład w granicy działki jest konflikt z sąsiadem, który sobie postawił na naszej przyszłej potencjalnie do zakupienia działki swój garaż i będzie duży problem, żeby się go stamtąd pozbyć i tak dalej, i tak dalej. No tych sytuacji, które mogą się nam przydarzyć, jest mnóstwo i to naprawdę trzeba bardzo dokładnie sprawdzić, zanim coś kupimy. W przypadku mieszkań no, lepiej widać, co właściwie kupujemy.
Zaraz do mieszkań wrócimy, ale jeszcze pytanie od Irka. Czy macie jakieś specyficzne uwagi odnośnie apartamentów letnich kupowanych w kraju?
To znaczy, ja już kiedyś akurat miałem okazję na ten temat rozmawiać i powiem, ja jestem sceptycznie nastawiony do tego typu pomysłów, co nie wyklucza, że jest przecież masa osób, która w ten sposób inwestuje. Na własnym przykładzie powiem, no zjeździłem kiedyś swego czasu pół Pomorza, by znaleźć taki właśnie produkt. Nawet nie tylko, nietypowo bardziej inwestycyjnie, jak bardziej w kwestii posiadania. I pierwsza rzecz, która mnie przeraziła, to były kwestie nie do końca dla mnie doprecyzowanych kwestii własności. No bo jakby oczywiście te lokale są sprzedawane w różny sposób. Są to przeważnie albo lokale niemieszkalne, przede wszystkim wchodzi nam wtedy wyższy podatek VAT 23%, to jest jeden aspekt. Często są sprzedawane jako udziały w całych nieruchomościach. Czyli w budynek, który ma 100 apartamentów, kupujemy na chłopski rozum jedną setną budynku, co też nie do końca ma potem poparcie w tym, żeby w jakikolwiek sposób zrobić dźwignię finansową na to kredytową, czy żeby to płynnie sprzedać. Tak? To są takie minusy przede wszystkim. Drugim minusem jest to, że trzeba sobie przeliczyć koszty zarządzania, koszty, które w jakim czasie tak naprawdę i w ilu miesiącach albo dniach w roku będzie to wynajmowane. No i znowu wrócić do tabel z Excela, tak? Jeśli wynik wyjdzie w porządku i te pozostałe przesłanki, które akurat mnie nie przekonały, są do przyjęcia, to jak najbardziej. Natomiast w przypadku, gdy te tabele nie wyjdą tak, a te przesłanki też są dane z jakimś tam punktem wyjścia i blokadą, no bo w przypadku takich nieruchomości na pewno nie będziemy się posiłkować kredytem. To jest jakby minus, tak? No to wtedy wiadomo, że musimy odpuścić taki produkt. Tego się dużo w Polsce robi w tej chwili i miejscowości turystyczne, tym bardziej właśnie też w czasie lockdownu i zaraz po nim, zapytania i chęć nabycia tego typu nieruchomości też wynikała z tego, że ludzie pomyśleli sobie, że może tak być, że przez najbliższy rok, dwa lub pięć nie wyjadę nigdzie na wakacje. Ale to wtedy jest konsumpcja, mówimy o inwestycji, tak? Więc w przypadku inwestycji, no to trzeba to policzyć. W przypadku konsumpcji, śmiało, jeśli mamy ochotę spędzać pół roku i możemy sobie zawodowo na to pozwolić nad polskim morzem, to ja się chętnie piszę.
Ja bym jeszcze dodał dwie rzeczy. Po pierwsze, cenę metra kwadratowego, co warto sprawdzić. Jeżeli w okolicy można kupić domy czy mieszkania z ceną kilku tysięcy złotych za metr kwadratowy, a kupujemy pokój w takiej nieruchomości z ceną 20 czy więcej tysięcy za metr kwadratowy, to powinna nam się zapalić czerwona lampka, że może coś tu jednak nie gra. I druga rzecz, to polecam lekturę tekstu na portalu inwestycjewkurortach.pl. Tam jest informacja, między innymi zebrali dane na temat kondo hoteli w Polsce, jak one sobie radzą właśnie w tych czasach i wyszło na to, że 1/3 tych projektów, no w 1/3 projektów mieliśmy renegocjacje umów. Także to warto wiedzieć w kontekście chociażby takich marketingowych materiałów, które zachwalają, że mamy gwarancję 6, 7, 9% zwrotu w ciągu roku. Jeszcze w ogóle abstrahując od tego, jak ten zwrot jest liczony, czy od ceny netto, czy od ceny brutto, czy od ceny netto z wykończeniem, czy od ceny brutto z wykończeniem i tak dalej, to wszystko faktycznie trzeba sprawdzić. No bo pojawiają się tutaj doniesienia i o takich sytuacjach, gdzie klienci kupowali coś innego w materiałach marketingowych niż później realnie w podpisywanej umowie, czy na przykład jakieś problemy z rozliczaniem, no w skrajnych przypadkach nawet upadłości takich hoteli, w których mogliśmy kupować pokoje zarządzane później, wynajmowane przez operatora hotelowego. To wszystko trzeba sprawdzić, czy mamy do czynienia faktycznie z wiarygodnym partnerem, czy taką firmą, która może się dość szybko zamknąć.
Poza tym jeszcze dodam, w przypadku tego typu inwestycji nie mamy realnego wpływu, jako nawet i wspólnota, która teoretycznie powinna mieć wpływ na wszystko, co się dzieje w budynku, nie mamy realnego wpływu na przykład koszty zarządzania i koszty marketingu takiego obiektu. A wiadomo, że każdy nowy obiekt w pierwszych latach wymaga dość dużych nakładów marketingowych, tak? Czyli niestety te zyski, a marketing jest robiony z naszych pieniędzy, więc niestety te zyski będą na pewno nie tak lukratywne, jak pokazują foldery, tak?
No, dając konkretny przykład, wyobraźmy sobie, że mamy taki apartament na wynajem, czy pokój w hotelu, kondo hotelu, jakkolwiek by tego nie nazwać. I hotel sprzedaje pobyty na weekend za powiedzmy 500 zł dla pary. No to skąd my mamy wiedzieć, jak to zostanie podzielone? Ile z tych 500 zł pójdzie na nocleg, bo to może być równie dobrze 50 zł, jak i 200, a ile na to, że te pary, które przyjadą, będą miały dostęp do części wspólnych i do restauracji, gdzie będą mogły jeść. Także to faktycznie trzeba wszystko sprawdzić i mieć rękę na pulsie, jak dzielone będą później te pieniądze, które inkasować będzie hotel, gdzie przecież właściciel hotelu, powiedzmy, zostawia sobie wszystkie części wspólne. Później ma dużą dowolność, jeżeli chodzi o podział przychodów. Także faktycznie no, przestrzegamy, zwracajmy na to wszystko uwagę.
Próbowałem od jakiegoś czasu zacytować Jolantę, inwestycje wakacyjne poleca bardziej w górach niż nad morzem. Tomasz zwraca uwagę na to, że największe ryzyko oznacza też często największy zysk, ale już zostawmy ryzykowne inwestycje i wróćmy do tych pewniejszych, czyli mieszkaniowych. Bardzo krótko jeszcze pytanie z YouTube'a, czy mieszkanie na ostatnim piętrze to zaleta czy wada? I chciałbym, żebyśmy się też nie rozwodzili bardzo długo na ten temat, bo mam jeszcze bardzo dużo pytań, a coraz mniej czasu, więc spróbujmy tak w miarę szybko się odnieść do tego pytania o najwyższe piętro.
No to ja bym powiedział po pierwsze, czy mamy dobrą izolację i latem nie będziemy potrzebować klimatyzacji, a z drugiej strony, co z tego szóstego piętra widać?
Może się okazać podobnie jak z mieszkaniem parterowym, tak? Czyli jeśli to będzie penthouse, który ma super widok, będzie droższy. Jeśli to będzie po prostu zwykły budynek i ostatnia kondygnacja, być może w tej samej cenie, albo troszkę taniej. To jest dokładnie analogiczna sytuacja jak do parteru z ogródkiem.
Jak będziemy mieli złą izolację, to może się okazać, że kupimy saunę na ostatnim piętrze.
Z drugiej strony być może okazać się to plusem, bo nie mamy sąsiadów nad sobą, prawda? Ale to wszystko jakby wynika z konkretnej oferty, tak? To nie da się tego globalnie pod jeden mianownik położyć.
Mówiliśmy wcześniej o kupowaniu na rynku pierwotnym, o mieszkaniach pod inwestycje. Na chwilkę chciałem zahaczyć o rynek wtórny. Czy jeśli z wtórnego, to bardziej opłaca się, z punktu widzenia takiego czysto finansowego, bardziej opłaca się kupić mieszkanie, które możemy wynająć już następnego dnia, czy na przykład mieszkanie do kompletnego remontu?
Tak.
Ja bym wybrał raczej mieszkanie do kompletnego remontu, ale tylko i wyłącznie dlatego, że już kilka takich remontów przeprowadziłem i wiem, gdzie można szukać oszczędności, gdzie można to zrobić w taki sposób, że nie wiem, wykończenie kuchni z meblami będzie nas kosztowało powiedzmy 3-4 tysiące złotych, a nie 30. Także to trzeba mieć doświadczenie, żeby rzucać się na kompletny dokumentny remont takiego mieszkania typu granat. Jeżeli nie mamy tego doświadczenia albo je dopiero nabywamy, no to raczej bym wybierał mieszkanie, gdzie można odmalować ściany i od razu wynajmować.
Ja jeszcze mogę dopowiedzieć, że zależy to też od tego, ile chcemy poświęcić czasu na swoją inwestycję, tak? Bo to też od tego zależy. I teraz tak, jeśli mamy zakup inwestycyjny mieszkania na kredyt, to warto rozważyć gotowiec, bo wtedy załatwimy to szybciej. Szybciej wejdziemy w proces inwestycyjny, szybciej jakby załatwimy pewne formalności i nie będziemy musieli poza określonym wkładem własnym tak naprawdę więcej w to wkładać. Jeśli mamy gotówkę i mamy czas, i mamy chęci i chce nam się pracować koło tego, to wchodzimy w temat typu granat, tak? I wtedy zaczynamy wszystko od nowa, co oczywiście spowolni proces rozpoczęcia inwestycji, ale na pewno zyski liczone z niej będą o kilka procent lepsze, no bo próg wejścia będzie po prostu dużo, dużo niższy.
Tak, i mamy szansę na wzrost wartości nieruchomości większą.
A jak to wygląda, jeśli chodzi zarówno pod względem szansy na wzrost wartości nieruchomości, jak i pod względem potencjału do znalezienia najemców, jeśli chodzi o lokalizację? Wiadomo, że rynek nieruchomości jest lokalny i w każdym mieście trochę inaczej, ale może jesteście w stanie też powiedzieć, jak widzimy, oglądają nas ludzie z całego świata, czy są jakieś, no dobra, ograniczmy się do Polski, żeby już nie przesadzać, czy są w Polsce jakieś takie pewniaki, że nie wiem, zawsze w centrum będzie się opłacało zapłacić więcej, ale za to te ceny zawsze będą się trzymać i będą rosły najszybciej, albo z kolei właśnie może bardziej opłaca się kupić mieszkanie na przykład na dobrze skomunikowanym starszym osiedlu, gdzie cena będzie relatywnie niższa, a powiedzmy czynsz najmu będzie porównywalny. Czy są w ogóle jakieś takie prawidłowości, które możemy tutaj wyróżnić?
Jeżeli chodzi o takie prawidłowości, to ja bym po pierwsze powiedział, że tak, jeżeli chodzi o standard mieszkań, to niższy standard daje co do zasady wyższą rentowność. Jeżeli chodzi o lokalizację, to znowu co do zasady, bo nie zawsze tak jest, ale co do zasady gorsze lokalizacje dają wyższą rentowność. A jeżeli chodzi na przykład o wielkość mieszkań, to znowu co do zasady mniejszy metraż daje wyższą rentowność niż większy metraż. Także to wszystko oczywiście z dodatkowymi gwiazdkami, że to zależy, ale reguły są faktycznie takie. I też na przykład jeżeli chodzi o powierzchnię użytkową, to kiedyś robiłem taki wykres rentowności w zależności od tego, z jakim metrażem mamy do czynienia. Na przykładzie Warszawy i pamiętam, że tam wyszła taka piękny wykres taki, z takimi schodkami, bo wraz z tym, jak już wchodziliśmy na przykład z takiej powierzchni odpowiadającej kawalerkom do powierzchni, gdzie mogły się pojawić takie skromne dwupokojowe mieszkania o możliwie małym metrażu, to wtedy mieliśmy taki wyskok w górę rentowności. Później jak się pojawiały mieszkania trzypokojowe o małym metrażu, rzędu powiedzmy 50 metrów, to też był wyskok w górę rentowności, bo prawda jest taka, że kupujemy metry, płacimy za metry, a wynajmujemy pokoje. Więc im więcej mamy pokoi na małym metrażu, tym więcej zarobić możemy.
Można powiedzieć, że nic dodać, nic ująć. No generalnie poza tym, tak jak wcześniej Bartek powiedział jeszcze na początku naszej rozmowy, każdą sytuację trzeba przeanalizować i wrzucić w tabelę, czyli generalnie w jakim kierunku chcemy iść. Natomiast trzeba, wydając te pieniądze na inwestycje, wydawać je w taki właśnie sposób, żeby jak najwięcej z tego miesięcznie mieć, jaką najwyższą wartość ta nieruchomość będzie miała po najmie. Cała reszta, czy to będzie mniejsze, większe mieszkanie, może się okazać, że między dzielnicami ta różnica będzie podobna, ale chodzi o to, ile faktycznie zarobimy. Tutaj jest ważne, żeby patrzeć rozumem, a nie sercem. My w tych mieszkaniach nie będziemy mieszkać, tak? Czyli generalnie typowo matematyczne podejście.
I też trzeba patrzeć na dłuższy termin, bo mogę podać bardzo konkretny przykład. Jeżeli chodzi o Warszawę i Wesołą, niedaleko jest stacji PKP osiedle, takie wojskowe osiedle. I tam przez lata, powiedzmy na pół gwizdka działała jednostka wojskowa, ostatnio zaczęła na pełen gwizdek działać jednostka wojskowa. I mnóstwo jest chętnych na to, żeby mieszkania tam wynajmować. No i oczywiście można osiągnąć dzięki temu spore rentowności. Ale Jeżeli się okaże, że jednostka znowu zostanie zamknięta, bo na przykład zmieni się władza, już nie będzie chciała mieć tam jednostki wojskowej, no to może znowu być powrót do przeszłości. Także faktycznie warto zwracać uwagę na to w dłuższym terminie. Jeżeli mamy źródło popytu, które może nam wyschnąć, no to oczekujmy wyższej rentowności, bieżącej takiej rentowności, która później, no, jak będziemy ją inkasować przez kilka lat, no, nie będzie nas aż tak bolało, jeżeli okaże się, że później ta rentowność spadnie i będziemy na przykład musieli wyjść z tej inwestycji. Także patrzmy na to w dłuższym terminie. Zwracajmy uwagę na to, że tak jak mówiłem, nasze społeczeństwo się starzeje, a więc zakup mieszkania w tym momencie, na przykład na najwyższym piętrze trzypiętrowego, czterokondygnacyjnego bloku z wielkiej płyty bez windy, to owszem, jest teraz wysoka rentowność wynajmu, ale jeżeli społeczeństwo będzie się starzało i no, coraz mniej będzie takich najemców, którzy będą chcieli mieszkać na ostatnim piętrze bez windy, no to musimy się spodziewać tego, że na wynajmie będziemy zarabiać mniej, a wzrost wartości nieruchomości nie będzie aż tak imponujący, jak w przypadku parteru z ogródkiem.
Ja mogę dodać jeszcze, że tutaj takie powiedzenie, nie wszystko złoto, co się świeci, jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ na własnym przykładzie z lokalnego rynku mogę powiedzieć, że są aglomeracje duże, gdzie ceny nieruchomości, nabycie ich jest dość wysokie, ale jest też duża podaż mieszkań na wynajem. Czyli stopa zwrotu w tym przypadku no, jest taka, powiedzmy sobie, w miarę przyzwoita, a dwa miasta ościenne obok, gdzie ceny nieruchomości kosztują bez mała połowę tego, co w dużej aglomeracji, podaż najmu jest dużo niższa, w związku z czym ceny są praktycznie na takim samym poziomie, ceny najmu. W związku z czym no, stopa zwrotu rośnie nam po prostu kolosalnie w stosunku do tak naprawdę 15-20 kilometrów.
W pełni się zgadzam, że mniejsze miejscowości, czy też stare miasta wojewódzkie, nie tylko te główne top 5, Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Trójmiasto, prawda, ale też mniejsze miejscowości, stare miasta wojewódzkie, to są takie miejsca, gdzie faktycznie można zarobić więcej, gdzie można się spodziewać mniejszej rotacji najemców albo przynajmniej krótszych okresów bez najemców. Także faktycznie warto się rozglądać nie tylko na tych takich oczywistych rynkach Warszawa, Centrum, Kraków, Centrum, no szczególnie Kraków, Centrum ostatnio pokazał, że to niekoniecznie musi być najlepsze rozwiązanie.
Bardzo ciekawe, jak na to wpłynie także home office i to, że część firm może niekoniecznie, czy część pracowników może niekoniecznie będzie wracała do pracy i co za tym idzie, niekoniecznie będzie musiała mieszkać na przykład w Warszawie, może będzie mogła mieszkać w mieście dużo tańszym, a pracować w tym samym miejscu co dotąd. Pojawiają się kolejne pytania, na które już nie zdążymy odpowiedzieć, bo już godzina naszej rozmowy minęła. Ja bym chciał jeszcze Was tylko poprosić na sam koniec o takie dosłownie trzy podstawowe przykazania dla każdego, kto chciałby zainwestować.
Ja jeszcze jeden wątek muszę wtrącić, bo o nim zapomnę. Mhm. Zanim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o tym, że poziom, nie będę wymieniał jaki to bank i jaki to okres, ale poziom oprocentowania lokaty wyniósł 0,01%.
Tak? To ja wiem, to największy bank.
Największy bank, ale 0,01%, żeby zobrazować to na nieruchomościach może, tak? I dać do myślenia, to jest tak, jakbyśmy kupili mieszkanie na wynajem za 100 tysięcy złotych i wynajęli je za złotówkę miesięcznie. Tak? To jest mniej więcej taki poziom, więc jakby od lat powtarzam, że nie wiem, czy nieruchomości i inwestycja w nieruchomości się opłaca, ale boję się sprawdzać, czy mam rację.
O, ale ładna by to była klamra tej rozmowy, właściwie pewnie powinna być, to, ale mimo wszystko zadam jeszcze raz to pytanie. Taka najważniejsza rzecz, jeśli chcemy zainwestować w nieruchomość, to na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę?
To może ty teraz.
Nie, proszę, bo powiem szczerze, mi nie przychodzi nic takiego jednego do głowy. Mam tyle rzeczy w głowie, że jedna to trudno wybrać.
Ja też powtarzam często, że tak. Ogląda ten live pewnie sporo osób, tak? Setki osób o tym mówią, dziesiątki się przymierzają, a kilka robi. I tutaj ja uważam, że trzeba po prostu mieć odwagę cywilną do tego, żeby w końcu powiedzieć tak, chcę to zrobić i zamierzam coś zmienić w swoim życiu, zamierzam zacząć inwestować. Jeśli nie wiem jak, no to szukam ekspertów, szukam pomocy. Jest wiele osób na rynku, które chętnie wprowadzi w proces inwestycyjny i zacznę to robić, bo nigdy nie ma tego najlepszego momentu, żeby zacząć. Po prostu trzeba zacząć.
A to jak tak powiedziałeś, to chyba mam pomysł, co powiedzieć. Jeżeli chodzi o to, czy czekać z zakupem nieruchomości, to ostatnio sprawdziłem od 2006 roku w Warszawie, jakbyśmy się zastanawiali nad tym, czy mieszkanie kupić, czy nie, to oczekiwanie przez 12 miesięcy, czyli wstrzymywanie się, mówię nie, poczekam na lepszy moment, zazwyczaj przeważnie średnio kosztowało nas 37 tysięcy złotych. To znaczy było dosłownie kilka kwartałów, od trzeciego kwartału 2006 roku było zaledwie 5 kwartałów, w których opłacało się poczekać rok z zakupem mieszkania, tylko 5 takich kwartałów. Także faktycznie mam wrażenie, że to jest taka klamra, która może spiąć tę naszą rozmowę. Po prostu nie opłaca się czekać. Nawet gdy ceny spadają, to jest tak na dwoje babka wróżyła, że albo się nam uda, albo nie uda zaoszczędzić faktycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę ceny nieruchomości, koszty transakcyjne, wykończenia, no i to, że gdzieś mieszkać w międzyczasie musimy, jeżeli wstrzymujemy się przez 12 miesięcy z zakupem.
Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Nawiązując do tego, że kilkaset osób ogląda, no tak, było ponad 300 w którymś momencie, teraz 275 osób jest jeszcze z nami i do Was się zwracam. Dajcie znać jeszcze w komentarzach, że jesteście. Właściwie dajcie znać po prostu, jak Wam się ta dzisiejsza rozmowa podobała. Możecie też podziękować i pozdrowić naszych gości. Jeśli macie do nich jeszcze pytania, bo widziałem na przykład pytanie o to, czy lepiej wynajmować pokoje, czy lepiej mikroapartamenty. Myślę, że się możemy z naszymi gośćmi umówić, że oni jeszcze zajrzą do tych komentarzy dzisiaj i odpiszą na te pytania, które jeszcze za chwilkę się pojawią. Możemy tak się umówić, panowie?
Tylko ja jestem, o tyle mam problem, że nie mam Facebooka, także może nie wiem, na LinkedInie ktoś
dobra, to nie, to znaleźć. Radosław musiał grup zajrzy na Facebooka, natomiast jeśli chodzi o pytania do Bartosza Turka z HR Investments, to zapraszamy może na jego LinkedIn w takim razie, żeby do niego trafić. Bardzo Wam dziękuję za tą ponad godzinę rozmowy, bardzo dziękuję też wszystkim za Wasze komentarze, Wasze pytania, bo bez Was ta rozmowa potoczyłaby się z pewnością inaczej i myślę, że aha, właśnie, tutaj Dorota jeszcze pisze, że część komentarzy jest na YouTubie, więc Radku, no i tu Bartku też, na YouTube'a też zapraszamy, na YouTubie pewnie masz konto, czy na Google, więc będziesz mógł odpisać też na te pytania. Wielkie dzięki za dzisiaj, widzimy się za tydzień o 10:00 tradycyjnie w cyklu Oto Dom Live, a wkrótce, to tak uchylę tylko rąbka tajemnicy, że wkrótce czekają nasz cykl pewne zmiany. Mam nadzieję, że najlepsze i mam nadzieję, że będzie jeszcze fajniej niż dzisiaj. Bardzo dziękujemy wszystkim za uwagę i do zobaczenia.
Dzięki, cześć.
Jeśli zaciekawiła Cię ta rozmowa, zapraszam do sprawdzenia naszych pozostałych podcastów, a także do uczestnictwa na żywo w kolejnych spotkaniach z cyklu Oto Dom Live. Transmisje prowadzimy na profilach Oto Dom w serwisach Facebook, YouTube i LinkedIn. Mile widziane nie tylko komentarze, ale i pytania do naszych gości. Do zobaczenia i do usłyszenia.